Dostępne zdrowie.
Dziś gościem programu jest konsultant wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej, doktor habilitowany nauk medycznych Bożena Mikołuć z Kliniki Pediatrii, Reumatologii i Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani docent, teraz chwilę porozmawialiśmy w trakcie tej piosenki i okazuje się, że nie tylko te kryteria są ważne, a w ogóle jeszcze coś innego jest istotnego właśnie w tym niedoborze odporności. I proszę powiedzieć, co to jest.
Te 10 punktów, o których wspomniałam wcześniej, to są takie punkty sztandarowe, które rzeczywiście umożliwiają nam szybkie myślenie o niedoborach odporności, ale powinniśmy pamiętać również o tym, że w naszym organizmie przebiegają różne procesy o charakterze procesów autoimmunizacyjnych i autozapalnych, kiedy nasz organizm jest postrzegany przez układ odporności jako coś obcego, coś wrogiego i kiedy nasz układ odporności zaczyna zwalczać własne komórki, własne tkanki. I tutaj manifestacja kliniczna takich niedoborów odporności będzie wyglądała zupełnie inaczej. Takim sztandarowym przykładem choroby z autozapalenia są na przykład gorączki nawrotowe, które występują u dzieci i również u osób dorosłych, ale szczególnie u dzieci z różną częstością. Na przykład co 4, co 8 tygodni dziecko zaczyna gorączkować do 39-40 stopni, kiedy podawane leki przeciwgorączkowe absolutnie albo tylko w małym stopniu powodują obniżenie tej temperatury ciała, albo kiedy mamy dziecko z anginami, które pojawiają się raz w miesiącu, a przecież trudno mieć anginę co miesiąc, to też może być objaw, który nam będzie wskazywał na dysfunkcję układu odporności, na zaburzenia w tym układzie odporności i wtedy te dzieci, czy też osoby dorosłe, też wymagają bardzo wnikliwej diagnostyki. Jeżeli mamy osoby z objawami na przykład zmian skórnych, które nie poddają się typowemu leczeniu dermatologicznemu albo też nie wpisują się w znaną jednostkę chorobową, to wówczas też możemy myśleć o tym, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z dysfunkcją układu odporności, z procesami autoimmunizacyjnymi albo autozapalnymi.
Czyli wszystko to, co dzieje się w naszym organizmie, czy na wewnątrz, czy na zewnątrz, co wydłuża się pomimo starań w leczeniu, to już jest kryterium, które powinno nas skłonić do tego, by zbadać, czy ocenić nawet układ odpornościowy, prawda? A jak to zrobić?
Rozpoczynamy od bardzo podstawowego badania. Mianowicie wystarczy, że rozpoczniemy od wykonania morfologii krwi z rozmazem. I tutaj chcę podkreślić to z rozmazem, to znaczy, żebyśmy zobaczyli nie tylko ile mamy białych ciałek krwi, ale również jaki jest skład poszczególnych elementów tych leukocytów, czyli musimy zobaczyć ile mamy granulocytów, ile mamy limfocytów, czyli ocenić po prostu morfologię krwi. Jeżeli mamy tam zaburzenia dotyczące obniżonej ilości białych ciałek krwi, mamy obniżoną ilość płytek krwi, mamy obniżoną ilość limfocytów czy też granulocytów, to jest to pierwszy znak czy pierwszy objaw, który może sugerować nam występowanie niedoborów odporności.
Ale pojedynczo czy też w kilku przypadkach tych pozycji?
Jeżeli wykonujemy to badanie w stanie zdrowia i stwierdzamy, że mamy obniżone te wartości, a jednocześnie wywiad chorobowy pacjenta jest ujemny, czyli w przeciągu ostatnich 2-3 miesięcy nie przechodził pacjent żadnych, czy osoba nie przechodziła żadnych infekcji wywołanych przez bakterie czy przez wirusy, to nawet taka jednorazowa morfologia może czy powinna nas skłonić do próby odpowiedzenia sobie na pytanie, dlaczego tak jest i czy przypadkiem nie jest to związane z zaburzeniami układu odporności.
Czyli jeżeli ten ktoś chorował i ma obniżone wyniki, to jest normalne, bo może być.
Tak, może być to sprawa przejściowa, jak najbardziej.
Ale jeżeli był zdrowy, cały czas nic się nie działo, a się okazuje, że wyniki wskazują, że są zaniżone wartości lub mogą być pewnie też i zawyżone niektóre, bo to zależy, na które patrzymy, no to wtedy to już jest jakiś niepokojący sygnał, bo nie ma objawów, a w środku coś się nie tak dzieje, tak?
Jeżeli mamy niedobory odporności i jeżeli mamy obniżone parametry morfotyczne krwi i mamy obniżone poszczególne elementy komórkowe krwi, to najczęściej ten pacjent ma jednak wywiad chorobowy dodatni, prawda? Mhm. Więc tutaj bardziej byśmy do tego podeszli już w ten sposób, że wykonujemy te badania pomiędzy jedną infekcją a drugą, prawda? I jeżeli wykonujemy takie badanie u pacjenta, u którego podejrzewamy niedobór odporności, u pacjenta, który choruje, a wykonujemy to w czasie, w stanie zdrowia na przykład, tak? Czy w miarę stabilnym stanie ogólnym, jeżeli te parametry są ujemne, są poniżej normy, to wówczas powinniśmy myśleć o niedoborach odporności, czyli zaburzenia w morfologii krwi generalnie mogą nam potwierdzić to, że mamy do czynienia z niedoborem odporności. One się zawsze nakładają na wywiad chorobowy pacjenta.
A jeśli chodzi o inne niż morfologia?
To są już badania takie bardziej specjalistyczne. Co możemy oznaczyć? Możemy również oznaczyć substancje odpornościowe, czyli poszczególne typy immunoglobulin. Z reguły oznaczamy trzy główne klasy tych immunoglobulin. To nie jest drogie badanie, możemy je wykonać. Możemy również wykonać takie badanie bardziej specjalistyczne, które się nazywa cytometrią przepływową. Jest to badanie, które nam służy do oceny ilości komórek układu odpornościowego, czyli ilości limfocytów, różnych typów tych limfocytów. Możemy dalej wykonywać badania, które dotyczą już granulocytów, kiedy podejrzewamy, kiedy na przykład mamy pacjenta z nawracającymi ropniami skórnymi czy ropniami narządowymi. To wówczas musimy nie tylko ocenić, czy mamy prawidłową ilość komórek, które się nazywają granulocyty, ale musimy też sprawdzić, czy ich funkcja jest prawidłowa, czy też nie. Kolejnym badaniem, na które musimy zwrócić uwagę, to jest badanie radiologiczne, ponieważ u małych dzieci, szczególnie do drugiego roku życia, jeżeli wykonujemy badanie i nie ma w tym badaniu radiologicznym klatki piersiowej cienia grasicy, jako tego jednego z głównych narządów układu odporności, to wówczas też myślimy, czy przypadkiem nie mamy tutaj dziecka z niedoborem odporności, z ciężkim wrodzonym niedoborem odporności.
A jeśli chodzi o środki stosowane w immunomodulacji, żeby poprawić funkcjonowanie tego układu odpornościowego?
W wielu sytuacjach, jeżeli mamy pacjenta, który choruje często, ale jest immunokompetentny, ma sprawny układ odporności, to stosowanie takich preparatów nie jest konieczne. Natomiast jeżeli mamy pacjenta, który ma rzeczywiście dysfunkcję układu odporności, to należy jednoznacznie powiedzieć, że te preparaty są przeciwwskazane. Nie powinno się podawać leków immunostymulujących u pacjentów z podejrzeniem niedoborów odporności, z chorobami autoimmunizacyjnymi, z chorobami autozapalnymi, z chorobami, z procesem nowotworzenia. Takich preparatów nie podajemy.
I co wtedy robimy? On sam się ma wyleczyć?
Jeżeli mamy pacjenta, u którego stwierdzamy niedobór odporności, to w zależności od tego, jaki mamy typ niedoborów odporności, podejmujemy taką interwencję terapeutyczną, ponieważ gro niedoborów odporności to są takie niedobory, w których pacjent z różnych powodów nie ma tych substancji odpornościowych, tych immunoglobulin, o których wspomnieliśmy już wcześniej, w związku z tym prowadzimy u takiego pacjenta terapię substytucyjną, czyli podajemy mu te immunoglobuliny w formie dożylnej, a jak również w formie podskórnej.
I teraz, jeżeli będziemy podawali, to on jest w stanie potem się do końca uodpornić, czy cały czas trzeba będzie mu podawać te immunoglobuliny?
Jeżeli to jest niedobór odporności pierwotny, tak jak powiedzieliśmy, czyli ten, który jest uwarunkowany genetycznie, w związku z tym, jeżeli jest taka dysfunkcja, no to musimy stale mu substytuować, do końca życia musimy mu podawać immunoglobuliny. Natomiast jeżeli mamy pacjentów z tak zwanym wtórnym niedoborem odporności, czyli w przebiegu innych chorób, chociażby choroby nowotworowej, czy z innych powodów, i wtedy to leczenie substytucyjne jest już krótsze, tylko w tym momencie, kiedy istnieje taka potrzeba. Natomiast oczywiście poza tym leczeniem substytucyjnym, czyli poza podawaniem tych substancji odpornościowych dożylnych, prowadzimy również inne interwencje terapeutyczne w zależności od problemu klinicznego, więc skojarzona czasami przewlekła antybiotykoterapia, leczenie przeciwwirusowe, leczenie przeciwgrzybicze. To zależy, z jakim typem problemu mamy do czynienia.
Ale też wtedy jest kontakt właśnie immunologa z konkretnym pacjentem, jest konkretne leczenie. Moim i Państwa gościem była doktor habilitowany nauk medycznych Bożena Mikołuś z Kliniki Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, konsultant wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję.
Pani i wszystkim naszym słuchaczom życzę zdrowia i wesołych świąt. Tę audycję i archiwalne z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok, a sugestie kolejnych tematów proszę przesłać na adres wfilipowicz@radio.białystok.pl. Za chwilę studiu Marcin Kozłowski i po południu z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.
Szlachetne Zdrowie.